Drodzy moi współpracownicy, biskupi i kapłani, siostry i bracia. W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa gromadzimy się wokół ołtarza eucharystycznego, by uczestniczyć w Eucharystii, tym największym i najcenniejszym darze, jaki otrzymaliśmy od Chrystusa, naszego Pana. Jest to dar z samego siebie, z własnej osoby. Dar, który nie tylko jest pamiątką śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, ale jest centralnym wydarzeniem zbawczym. Ofiara ta ma do tego stopnia decydujące znaczenie dla zbawienia rodzaju ludzkiego, że Jezus złożył ją i wrócił do Ojca, czyli w niebo wstąpił, dopiero wtedy, gdy zostawił nam środek umożliwiający uczestnictwo w niej, tak jakbyśmy byli w niej obecni. A więc najpierw nas jak gdyby wyposażył, najpierw nas obdarował, a potem dopiero powrócił do Ojca. I każdy z nas dzięki temu w ten sposób może w tej ofierze Chrystusa uczestniczyć i korzystać z jej niewyczerpanych owoców. W procesie Bożego Ciała towarzyszymy Zmartwychwstałemu, który idzie drogą wiodącą do całego świata. A gdy to czynimy, odpowiadamy także na Jego polecenie: bierzcie i jedzcie, pijcie z Niego wszyscy. Jak pouczał Benedykt XVI, papież, nie można spożywać zmartwychwstałego, obecnego pod postacią chleba, tak jak się je kawałek zwyczajnego chleba. Spożywać ten chleb znaczy łączyć się, wchodzić w komunię z osobą żywego Chrystusa. Ta komunia, ten akt spożywania jest prawdziwym spotkaniem dwóch osób. Spotkaniem człowieka z Bogiem. Jest przyzwoleniem na to, aby przeniknęło mnie życie tego, który jest Panem, który jest moim Stwórcą i Odkupicielem. Celem tej komunii, tego spożywania, tej wspólnoty jest włączenie mojego życia w Jego życie. Moja przemiana i upodobnienie do tego, który jest żywą miłością. Kochani, ta myśl może niejednego z was zaskoczy, ale trzeba to dzisiaj powiedzieć. Spożywanie ciała i krwi Chrystusa jest włączeniem w Jego krwioobieg, w cały proces Jego życia. Ty spożywasz Jego ciało, Jego krew. Stajesz się jedno z Nim. Jesteś włączona, jesteś włączony w ten cały krwioobieg. Jesteś tak bliski, tak bliska Jezusowi. Autor Dziejów Apostolskich powie krótko. W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Dopowiemy w Nim i z Nim. Ale co z tymi, którzy nie spożywają? Którzy z takiej czy innej przyczyny nie mogą karmić się ciałem Chrystusa? Co z nimi? Jeśli spożywanie ciała i picie krwi Chrystusa włącza nas w to ciało i krew Chrystusa, to co z tymi, którzy nie mogą tego uczynić? Podpowiedzią mogą być słowa zawarte w księdze proroka Ezechiela, gdzie czytamy: Bóg nakazuje prorokowi zjeść zwój, który jest pełen słów skierowanych do Izraela. To symboliczne działanie oznacza, że prorok ma w pełni przyjąć i przyswoić sobie przesłanie Boże. Zjedzenie księgi, czyli pisma, słowa Bożego, symbolizuje głębokie zrozumienie i przyjęcie Bożego Słowa, przyjęcie samego Boga obecnego w swoim słowie. Bierz i jedz księgę. Takie słowa usłyszał prorok od Boga. Jedz księgę, spożywaj tą księgę. To moje słowo. To nakaz, aby głęboko zrozumieć i przyswoić sobie przesłanie Boże, a następnie głosić je innym. Karmienie się Słowem Bożym, czytanie Biblii, codzienne czytanie, jest więc włączeniem się w życie Chrystusa, w życie Boga. O tym zapominamy, ale to jest właśnie tak, że ten żywy kontakt, włączenie się w Boga, kiedy obcuję z Jego Słowem, karmię się, nie ciałem, nie krwią Chrystusa, ale karmię się Jego Słowem. To mnie łączy z Bogiem. Co więcej, trzeba pamiętać, o czym przypomniał nam święty Jan Paweł II, że przez wcielenie, przez to, że Bóg stał się człowiekiem, czyli przez przyjęcie ludzkiej natury, Jezus Chrystus zjednoczył się w pewien sposób z każdym człowiekiem. Jest zatem nadzieja dla tych, którzy nie mogą karmić się ciałem Chrystusa. Nadzieja na życie w Nim i z Nim. Jest nadzieja, kochani. Jest nadzieja. W tym roku jubileuszowym, kiedy określamy się mianem pielgrzymów nadziei, chcę wam to wyraźnie powiedzieć. Jest nadzieja dla wszystkich. Jest nadzieja dla wszystkich. Jak to opisuje dzisiejsza Ewangelia, uczniowie, którzy do zachodu słońca towarzyszyli Jezusowi i słuchali Jego nauki, doświadczyli dobroci Mistrza, Jego troski o ich potrzeby życiowe i bliskości drugich, z którymi się dzielili chlebem, a więc doświadczali wspólnoty. To dzielenie i jednanie nabrało nowego znaczenia podczas ostatniej wieczerzy, bo ten cud poprzedzał tam to wydarzenie tej wieczerzy. Właśnie tam Jezus łamie chleb i podaje swoim uczniom, mówiąc: to jest ciało moje. I odtąd chleb przestaje być zwykłym chlebem, a staje się ciałem Chrystusa. Po tych słowach. Chrystus daje siebie, potwierdzając, że do końca ich umiłował. Poprzez tę miłość sam się oddaje, sam staje się chlebem na życie wieczne. Można by zapytać, czy tam w Wieczerniku apostołowie to wszystko zrozumieli? Czy oni rozumieli, w czym uczestniczą? Czy rozumieli, że uczestniczą w tym wielkim cudzie miłości? Trudno powiedzieć. Ale na pewno ten szczególny gest Jezusa pozostawił w uczniach głębokie wrażenie. Tak to przynajmniej wynika z relacji uczniów, którzy w swoim domu, w Emaus, rozpoznali Jezusa zmartwychwstałego właśnie po łamaniu chleba. Nie rozpoznali Go, kiedy szli razem z Nim drogą, kiedy wyjaśniał im Pismo, ale poznali Go po łamaniu chleba. Dla wczesnego Kościoła, Kościoła pierwszych wieków, łamanie się chlebem stało się znakiem wspólnoty, znakiem boskiej gościnności, gdzie Syn Boga, który stał się człowiekiem, siebie samego oddaje jako chleb życia. Siostry i bracia, Bóg zaprasza cię do swego stołu, by obdarować cię pokarmem niebieskim, dającym życie wieczne, by obdarować cię sobą. I pragnie, byś ten dar przyjął, byś ten dar przyjęła, byś ten dar uszanowała, byś ten dar uszanował, byś go odwzajemnił, czyniąc ze swego życia dar miły Bogu. A to oznacza także, byś starała się żyć miłością bliźniego. Eucharystyczne łamanie się chlebem musi wobec tego być kontynuowane w łamaniu się chlebem w codziennym życiu. W gotowości dzielenia się tym, co moje, by w ten sposób pomagać, jednać, budować wspólnoty. Na pewnośmy ten egzamin w jakiś sposób zdali teraz też i ostatnio w czasie tej powodzi, kiedy potrafiliśmy się dzielić. Chodzi tutaj po prostu o całą przestrzeń miłości, która się wyraża w takim postępowaniu, w pomaganiu innym, w okazywaniu miłości. Eucharystia powinna stać się łamaniem chleba we wszystkich dziedzinach naszego życia. Powinna stać się służbą i dawaniem. Eucharystia od samego początku, od ostatniej wieczerzy, stwarzała wspólnotę, budowała tę wspólnotę, dawała fundament dla budowania tej wspólnoty. Chrystus nas łączy, a wszystko, co nas dzieli, przeszkadza w pełnym uczestnictwie w Eucharystii. Dlatego w kazaniu na górze Jezus mówi, jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Taka jest nasza droga. Tak powinniśmy postępować. To jest wskazówka, to jest kierunek, w którymśmy powinni orientować nasze życie. Potrzeba nam pojednania opartego na sprawiedliwości miłości. Brak sprawiedliwości, to znaczy dawania bliźniemu to, tego, co mu się słusznie należy. To jest sprawiedliwe. Dawać temu, co mu się słusznie należy. I wcale nie chodzi tutaj tylko o dobra materialne, ale także o to wszystko, co wiąże się z jego godnością. Tak, mam mu dać to, co mu się należy. Mam szanować jego godność. To, co wiąże się z prawami, to, co wiąże się z dobrym imieniem. Czy my się rozliczamy z tego, że właściwie nie szanujemy dobrego imienia innych? Gdyby tak było, nie byłoby tego hejtu, nie byłoby tego wszystkiego, tej nienawiści wylewającej się z mediów społecznościowych. Sprawiedliwie to znaczy oddaj bliźniemu to, co mu się słusznie należy. Czyli inaczej jeszcze raz to powtórzę, chodzi o to, żebyśmy także dbali o to wszystko, co wiąże się z jego godnością, prawami, dobrym imieniem. Nieszanowanie tego. Pogarda, nieczynienie tej sprawiedliwości w tym zakresie prowadzi do bolesnych podziałów, które stają się zarzewiem konfliktów. A tam, gdzie konflikty narastają, rodzi się nienawiść i wrogość. Kochani Chrystusie, potrzeba nam pojednania w rodzinie, we wspólnotach sąsiedzkich, parafialnych. One też z różnych powodów są nieraz, te wspólnoty, podzielone. Potrzeba nam pojednania w całym naszym narodzie i społeczeństwie. To, że pojednanie jest możliwe, nawet po tragedii II wojny światowej, wiemy dobrze my, mieszkańcy Wrocławia. Bo stąd 60 lat temu wyszła inicjatywa listu biskupów polskich do biskupów niemieckich, w którym padły słowa, przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Wiemy, ile dobra zrodziło się z tego heroicznego aktu przebaczenia i jakie owoce przynosi do dnia dzisiejszego. Eucharystia o tym wszystkim nam przypomina i do tego zobowiązuje. Zobowiązuje do otwartości na drugiego, do szacunku wobec bliźniego, który myśli inaczej, który w ostatnich wyborach parlamentarnych i prezydenckich głosował inaczej, który różni się od nas religią, kulturą czy kolorem skóry. Eucharystia nam o tym wszystkim przypomina i do tego zobowiązuje, do tej otwartości na drugiego, do miłości. Dzielnica czterech świątyń, nazywana również dzielnicą wzajemnego szacunku, jest dumą miasta Wrocławia, i przykładem na to, że otwartość na drugiego nie jest tylko pobożnym życzeniem, ale że przy wspólnym wysiłku może być z powodzeniem realizowany. Eucharystia buduje wspólnoty. Eucharystia buduje wspólnoty tutaj, w tej katedrze. I jako wspólnota pójdziemy w procesji, zatrzymując się na modlitwę przy czterech ołtarzach. Te cztery ołtarze symbolizują cztery strony świata i naszą otwartość na każdego człowieka. Otwartość Kościoła i jego gotowość dzielenia się z każdym największym skarbem ludzkości, dzielenia się skarbem Eucharystii. Amen.